Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Naszym gościem Paweł Zastrzeżyński, reżyser oraz publicysta. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o pałacyku pod Pszczółką w Limanowej. Miejsce, które tutaj chyba...
Były katowni UB.
Tak, tutaj...
Do tej pory jeszcze nie za wiele osób wiedziało, że ta katownia tam była.
Tam mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w czasach powojennych, prawda?
Historia tak. Przed wojną to było Towarzystwo Zaliczkowe i co ciekawe, to towarzystwo było powołane po to, żeby jakby pomagać społeczeństwu limanowskiemu. To szlachta i księża powołali takie towarzystwo, a wojna odwróciła całkowicie jak gdyby założenia tego, tej szczytnej idei, bo w czasie wojny było tam w cudzysłowie gestapo, bo to były takie struktury, skąd mieszkańcy Limanowej byli wysyłani do obozów koncentracyjnych. Trzeba powiedzieć, że całe społeczeństwo żydowskie zostało wymordowane. Dokładnie z tego miejsca, z tego pałacyku po II wojnie światowej w 1946 roku pierwszą osobą, która przekroczyła próg pałacyku, był Stanisław Wałach, pierwszy szef UB, i tam właśnie była siedziba Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Stanisław Wałach doprowadził do pogromu ognia. I ja nawet domniemywałem i zwracałem uwagę wielu instytucjom, że ciała ognia, które jeszcze nie jest znane, najprędzej trzeba szukać właśnie w pałacyku. Tam są tajne pochówki i tak dalej, i tak dalej. Potem, jak po UB, była tam siedziba SB do 89, nawet do 91 roku.
Pan od kilku lat jest zaangażowany właśnie w temat, w nagłaśnianie tego.
Zaangażowałem się sam, tak, 3 lata temu, zupełnie, o ile można użyć słowa, przypadek. Przyszła do mnie osoba i powiedziała tak mimochodem, że ktoś... To mój przyjaciel przyszedł i powiedział, że wykopano ludzkie kości, ale z powrotem zakopano, bo bano się utraty koncesji na alkohol. No, mnie to wmurowało. Ja byłem przekonany, że w tym miejscu, wszyscy zresztą w Limanowej byli przekonani, że tam był urząd paszportowy, potem sklep plastyczny, sklep jakiś spożywczy. I ja nie mogłem w to uwierzyć. Natychmiast, po prostu natychmiast, nawet nie wiedząc zupełnie, co tam jest, co to za budynek. Zadzwoniłem do prokuratury, do IPN i prokurator IPN tuż przed wyjazdem na wakacje odzwonił do mnie i powiedział, że zajmie się tym tematem, jak wróci z wakacji. Ja jeszcze zacząłem dokumentować, co to jest za miejsce. I to się zaczęło. Zaczęło się odkrywanie tej zbrodni, która, muszę podkreślić, że jak gdyby w tym temacie nie jestem laikiem, bo tym tematem zajmuję się, jak gdyby tematem okrucieństw wojennych i zdrad, zajmuję się od 30 lat. Współpracowałem z Królikiewiczem, a potem przez 10 lat dokumentowałem zbrodnie w Ravensbrück przy dr Wandzie Pułtawskiej. Pisałem scenariusz na ten temat, także na temat zbrodni totalitarnych wiem troszkę. I proszę mi uwierzyć, że po dokumentacji związanych z pałacykiem pod Pszczółką skala zbrodni przewyższyła tą w Ravensbrück, a ta w Ravensbrück, trzeba wiedzieć, że to był obóz wzorcowy faszystowski. Także odkrywanie tej historii, to dla mnie to jest, no można powiedzieć, z jednej strony wielka przygoda, bo to jest miejsce, które do tej pory był taki zwykły budynek, a nagle okazało się, że to jest po prostu miejsce kaźni.
Czy pan jest w stanie powiedzieć właśnie, jaka to była skala, jeżeli chodzi o zbrodnie właśnie w tym miejscu? O ilu osobach możemy powiedzieć?
Ja osobiście odnalazłem ofiar pałacyku około 400 nazwisk. Z tego pierwszy raz też ukazałem nazwiska i imion osób zamordowanych pochodzenia żydowskiego. Skala zbrodni to jest jedna z największych skal. Dlaczego? Ponieważ to tutaj działały oddziały ognia, a Wałach miał je rozbić. Czyli oddział ognia to jest około 700 osób plus około 15 innych pododdziałów, które liczyły po 10-15 osób. Na przykład w zestawieniach miesięcznych było takie zestawienie, że w tej małej katowni, co trzeba wiedzieć, że to jest podstawa tej katowni, może 20-25 metrów, może więcej, było aresztowanych 50 osób, aresztowanych i katowanych. I w jaki sposób katowano, to przychodzi ludzie, to Niemcy nawet tak nie robili. Także zestawienia i co jest ważne, ja dorwałem się w IPN-ie, bo jestem śledczym IPN-u, dorwałem się w sumie do 36 tysięcy akt tej katowni. A oprócz tego, że akt katowni, czyli zestawienie, raporty, są w IPN-ie akta prokuratorskie, które były prowadzone przeciwko zbrodniarzom, katom tej limanowskiej katowni, i są tam świadkowie, którzy zeznają pod przysięgą, podpisuje się pod tym prokuratora, o skali tych zbrodni, wymieniają z imienia i nazwiska zbrodniarzy. I proszę sobie wyobrazić, że co jest najbardziej przerażające, że to są moi sąsiedzi, którzy umierali jako szanowani obywatele, a mieli krew na rękach. I to jest chyba najbardziej przerażające, że jak zacząłem badać tą strukturę postkomunistyczną, to jest nietknięte. To jest jakbym pierwszą osobą był w IPN-ie z terenu Limanowej. Akta, które otwieram, byłem pierwszą osobą, czyli są akta kontrolne i byłem pierwszą osobą, która wpisywała się na aktach kontrolnych, na tych tysiącach dokumentów akt. Także tutaj jest ta skala zbrodni, jest tak jakby, no musimy wiedzieć, że Święto Żołnierzy Wyklętych obchodzimy od 10 lat, a mało kto wie, że jeszcze do 97 roku byli ormowcy, mieli wypłacane specjalne pieniądze za walkę, jak to oni nazywali, z bandytami. Także tutaj jesteśmy, ta historia jest bardzo świeża.
Czyli też na bazie pana kwerend, na bazie pana właśnie działań, rozmów ze świadkami, no nie da się już zaprzeczyć, że faktycznie...
Absolutnie.
Tak było, jak pan mówi.
Zresztą też to potwierdza sędzina, bo ja miałem proces sądowy i to właśnie sędzina jak gdyby zmotywowała mnie do tego, żeby, zresztą serdecznie ją pozdrawiam, bo to niezwykła osoba, zmotywowała do tego, żebym, oczywiście nie wprost, zasugerował to również prawnik, który mnie reprezentował, żebym złożył się z konkretnym wnioskiem do konkretnej osoby, że to właśnie w cudzysłowie zawiniły struktury i że te struktury mogą to naprawić i to naprawiły. To jest bardzo ważne. Czyli tutaj ja w tym momencie mam przygotowane do konserwatora zabytków 37 tysięcy akt dokumentów, oczywiście na płytach CD, które potwierdzają fakt zbrodni. Tam jest wszystko. Znalazłem nawet księgę, raz księgę ofiar, a dwa księgę aresztowań, oryginalną księgę aresztowań Pałacyku pod Pszczółką. Gotowo, to jest taka księga, która ma metr na pół metra, taka wielka księga.
Gdzie udało się znaleźć taką księgę?
Nie, oczywiście, tak. No to bardzo szerokie było, te kwerendy moje były olbrzymie, to miałem tam, tych ich akt bieżących było zatrzęsienie.
Proszę powiedzieć, jaki jest stan aktualny, wiadomo, Pałacyk pod Pszczółką, to jest niedaleko rynku limanowskiego, prawda? Ulica Matki Boskiej Bolesnej. Wiemy, że w zeszłym roku zmienił się właściciel, do zeszłego roku był to jeden z banków, teraz jest inny prywatny właściciel i też pytam na kanwie tego, że też media o tym informowały, że tam był pomysł, żeby ten budynek został rozebrany.
Znaczy on już nie tyle, że pomysł, tylko raz, że tam już były prace. Ja się wtedy bardzo zmartwiłem, że były pierwsze prace jakieś rozbiórkowe, a jestem tego pewien, ponieważ to wynika z pisma, które dostałem od konserwatorów zabytków, że właściciele zwrócili się z wnioskiem o wyburzenie. Czyli to miało przestać istnieć. A próba uzyskania wcześniej informacji, czy właściciele mają taki plan wyburzenia tego, no kończyła się milczeniem. Nie chciano wprost powiedzieć, jakie są plany wokół tego. I tutaj zwyczajnie konserwator napisał mi w piśmie, że zatrzymał to, nie zgodził się na rozbiórkę.
Czyli możemy być pewni na ten moment, że rozbiórki nie będzie?
Wie pan, pewni. To już należy do procedur urzędowych, nie do mnie. Po trzech latach, pierwszy raz, praktycznie, no drugi raz, bo pierwszy to Instytut Pamięci Narodowej i prokuratura, to też trzeba podkreślić, że to śledztwo prokuratorskie, ono jest umorzone. One w każdym momencie, prokurator mi powiedział, że w każdym momencie śledztwo może być na nowo wznowione. Czyli to jest zawieszone śledztwo odnośnie tych zbrodni, bo jeżeli będzie możliwość, to też trzeba wiedzieć, dlaczego to śledztwo nie poszło dalej. Prokurator poprosił mnie, nawet można powiedzieć, no już mówi tak, proszę pana, proszę mi tylko od tej osoby, która panu powiedziała, wskazać na mapie tego obiektu krzyżykiem, w którym miejscu to mogło być kopane, gdzie mamy kopać, bo to jest budynek prywatny. Wiadomo, te wszystkie zgody i tak dalej, i tak dalej. I ta osoba zaparła się rękami i nogami, że tego nie wskaże. I ja powiedziałem, że ja nie mogę jak gdyby tego człowieka, skoro nie chcę, żeby zaświadczyć o tej zbrodni, to ja nie powiedziałem, kto to jest. I dlatego śledztwo musiało być umorzone.
Tymczasem też w ramach jakichś kolejnych działań pojawił się pomysł, żeby właśnie w tym miejscu powstało Narodowe Centrum żołnierzy wyklętych.
Znaczy ja powiem panu, że to rok temu już zwróciłem się z wnioskiem do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, żeby takie centrum powstało i dostałem odpowiedź, że prezydent jest jak najbardziej za tym, że należy takie rzeczy robić i podkreślił, że w Polsce są tylko 3 takie centra i wtedy, kiedy ja składałem wniosek, to były one jeszcze na etapie budowy. Ale widzi pan, komplikacje związane z własnością blokują takie rzeczy, a zwłaszcza można domniemywać oczywiście, że może jakieś plany inwestycyjne i tak dalej. Jest to ciężki temat, a teraz, kiedy jak gdyby jest ten pierwszy ruch, ja oczywiście nie mogę wchodzić w kompetencje właścicieli tego, ja mogę rozmawiać o pomysłach, ale to już jest kwestia realizacji, to nie wiadomo jak to będzie.
A dwa słowa właśnie o tej idei, to...
Idea zrodziła się i to absolutnie nie ma
co by się znalazło w tym
żadnych
miejscu.
Koligacji politycznych. Pierwszą osobą, która złożyła hołd ogniowi, nie my, wtedy jeszcze nic nie mógł powiedzieć, właśnie były prezydent Lech Kaczyński i on stanął nad grobem ognia i milczał. Także ten człowiek stanął jako pierwszy i wpadłem na pomysł, że to właśnie on powinien być patronem tego miejsca. Byłem przekonany, że najważniejszą ideą jest zrobić tam izbę, która będzie pokazywała młodym ludziom, co to za historia jest. Odczarować tą komunistyczną propagandę, którą paradoksalnie przecież utrwalał na tych naszych ziemiach Stanisław Wałach chyba w 4 książkach czy 3 książkach. To on tworzył historię tej ziemi, żołnierzy wyklętych, z jego perspektywy, czyli z perspektywy byłego funkcjonariusza UB jest obecnie historia tego miejsca, historia żołnierzy wyklętych. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby edukować.
Też oczywiście dalsze działania. Pan 6 lipca ma zaplanowane spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Tak. Gdyby mógł pan dwa słowa o tym spotkaniu, czego ma dotyczyć?
To ma dotyczyć właśnie tego miejsca, ale to ma być rozmowa, jak domniemywam, taka wstępna, ale ja będę chciał przekazać, że najistotniejszą rzeczą jest właśnie edukacja, żeby to miejsce po 80 latach było dla społeczeństwa budowane, przez 80 lat było odwrócone, społeczeństwo było katowane i mordowane, a dziś to miejsce powinno być świadkiem i przetwornikiem historii tej, która jest prawdziwej historii. Dlatego z tego miejsca powinna wychodzić ta iskra edukacyjna, przede wszystkim dla młodych ludzi.
Oprócz starania właśnie o Narodowe Centrum Żołnierzy Wyklętych właśnie w tym miejscu w Limanowej, jakie jeszcze działania pan planuje w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o pałacyk pod Pszczółką?
Na pewno jest już gotowy materiał, żeby to opisać wszystko w jakiejś szerszej publikacji, bo to jest taki ogrom, że ja podchodząc do rozmowy na temat pałacyku, o ile rok temu to już mogłem strzelać informacjami. Teraz jest tego taki ogrom, że przydałoby się to opracować. Ale co jeszcze warto podkreślić?
Czyli książka, tak? Miałaby
powstać. Tak, ale co jeszcze trzeba podkreślić, że przypadek Limanowej, to jest też ważne w tym centrum, dlatego Małopolsk, dlatego zwracam się do marszałka, że to nie jest odosobniony przypadek Limanowej. Wstępnie zdokumentowałem na przykład Zakopane. I to jest klon. Zakopane w ogóle nie jest tknięte. A struktura organizacyjna i struktura budynków jest tożsama. Czyli takie centrum mogłoby tak samo koordynować najróżniejsze inicjatywy w regionie, ale przede wszystkim tak samo mamy przypadek Limanowej, kiedy obchody żołnierzy wyklętych są na terenie, gdzie pochowani są byli ubecy. To też można dawać wskazówkę dla samorządów. Proszę bardzo, przygotować gotowe scenariusze obchodów, edukować, bo IPN robi to szeroko. A tu można byłoby to robić konkretnie, być takim pośrednikiem pomiędzy dużymi instytucjami, czyli jak IPN, Urzędy Marszałkowskie i tak dalej, a tak samo zbierać świadectwa, opracowywać to, zwyczajnie to opracowywać.
Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Paweł Zastrzeżyński, publicysta, reżyser, mieszkaniec Limanowej był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.